Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Przed nami najprzyjemniejsza chyba część roku, no przynajmniej dla większości z nas wakacje, czas urlopów, a więc wyjazdów, spotkań ze znajomymi, rodziną. No generalnie czas relaksu i radości przed nami, ale podkreślam, nie dla wszystkich. No właśnie, bo temat, który dziś proponuję, nie jest ani radosny, ani wakacyjny, ale chyba bardzo ważny, tak się przynajmniej wydaje. I nie tylko mi, jak się okazuje. Samotność to, jak śpiewał Dżem, taka straszna trwoga, która przenika człowieka na wskroś. Tak naprawdę przymierzałam się do tego tematu od wielu miesięcy, no ale w końcu się udało, właśnie się dowiedziałam. Bodajże dwa dni temu powstała nawet koalicja przeciwko samotności, zainicjowana przez Erę Nowych Kobiet i pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. No to jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że problem jest, więc trzeba o tym rozmawiać. I dlatego zaprosiłam do studia ekspertów. To gerontolog, socjolog, profesor Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, pani redaktor.
I psychiatra profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zatem zaczynamy tę rozmowę o samotności.
Akademia Życia.
Ale najpierw sprecyzujmy, o kim my tak naprawdę mówimy. Nie o ludziach, którzy są sami, czyli samotni. Jaka jest różnica? I co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc o kimś, że jest samotny. No i zawsze tutaj taka jest decyzja. Kto ma zaczynać? Czy pan profesor patrzy na panią profesor? Pani profesor patrzy na pana profesora? Państwo tego nie widzicie.
Pewnie, że tak. Ja nie czuję się samotnie. Jesteśmy razem i to też czasami.
Tak, ale kim są ci ludzie, o których dzisiaj mówimy? Czym się różni ten człowiek, który jest sam, a ten, który jest samotny? Bo to nie muszą być synonimy.
To może ja zacznę. Przygotowując się do tego spotkania, dowiedziałam się jeszcze czegoś nowego na temat samotności. Mianowicie, tak przynajmniej w literaturze, takie informacje można odnaleźć, że dzisiaj chyba nie ma ludzi w społeczeństwie, którzy nie odczuwają poczucia osamotnienia. Pani redaktor zapytała, samotność, czym się właśnie różni? Czy to są synonimy? No nie są synonimami. Bo możemy mówić o samotności jako stanie takim obiektywnym, fizycznym. Po prostu ktoś mieszka sam. Rodzina poza gospodarstwem domowym. I to jest to fizyczne. I ta osoba rzeczywiście fizycznie, z punktu widzenia fizycznego, mieszka, żyje w tym środowisku samotnie.
Ale niektórzy są sami. Z wyboru. Mieszkam tak. Sam, bo lubię, bo chcę, bo jest mi dobrze.
Ale rzeczywiście, bo...
wcale się nie czuję samotny.
Nie, bo możemy mówić też o różnych postaciach samotności, obiektywnej i subiektywnej, z wyboru, i z konieczności. To są dwie też różne postaci.
Ale my mówimy dzisiaj o takiej samotności, która jest źródłem cierpienia. Taka samotność, która doskwiera i która powoduje, że człowiek cierpi i psychicznie, i fizycznie.
To właśnie chyba pani zdefiniowała właśnie tą samotność, o której mówimy, czyli w takim aspekcie emocjonalnym. Jest nam źle, bo samotnie mieszkać można, ale można mieć ludzi wokół, zapraszać do siebie, być zapraszanym, będąc razem w jakiejś społeczności, w rodzinie i tak dalej, wśród przyjaciół, a można mieszkać samemu i czuć się po prostu też samotnie. I jest to rodzaj też trudności. Bo wybór jest wtedy, kiedy on jest, ale jeżeli wybieramy samotność, bo łatwiej nam przyznać, że jest to nasz wybór, a nie konieczność, bo nie potrafimy. Na przykład mamy trudności w relacjach, tak, z innymi, no to wtedy część osób mówi, że generalnie ja wybieram to. Nie do końca jest to taki uświadomiony wybór i to jest wtedy też problem.
Czyli rozumiem, że można być samotnym wśród ludzi, nawet wśród wielu ludzi.
No chyba ten ostatni czas pandemiczny nam to pokazał. Wiele było rodzin w skupiskach, ale każda z tych osób często była bardzo samotna.
A gdybyśmy spróbowali zdefiniować tę samotność, co to jest? Pustka? Brak?
Wyobcowanie, izolacja. Poczucie opuszczenia, izolacji. Taka perspektywa beznadziejna, nie mająca końca, bo możemy mówić o samotności chronicznej, czyli takiej ciągłej, która no, istnieje. Ona jest jakby przypisana, jest jakby takim, może to nie jest adekwatne słowo, przymiotem człowieka, ale istnieje i będzie istnieć. I samotność taka nietrwała, związana z jakimiś wydarzeniami, na przykład wyjazdem za granicę, czy odchodzi najbliższa osoba. Czyli ta samotność, od tego rodzaju samotności człowiek w jakiejś perspektywie czasowej może zapomnieć.
Czyli to jest taka samotność losowa.
Tak,
przykład,
samotność
która
losowa.
Czasami mija, a czasami nie mija niestety. Zgadza I znam się. Takie przypadki małżonków, kiedy na przykład niespodziewanie zmarł jeden z małżonków, a ten drugi nie był w stanie udźwignąć tej samotności i zdrowy człowiek umierał po roku, po dwóch miesiącach.
To już mówimy o chyba też o takiej, jest taka cecha samotności, która jest niezwykle czasami zaskakująca. Bezczynności, samotności, to się nazywa stres. Znaczy samotność stresuje. Bo to, że się ma spokój, to jest tylko pozorne. Wiele osób przechodzi na przykład na emeryturę, tak? Bo jedyną formą aktywności była praca, tak? A nie zbudowała jakiejś takiej sieci swojej społecznej, takiej
i nagle
osobistej.
Gaśnie.
I nagle się okazuje, że jesteśmy wykluczeni z tego systemu. Jesteśmy samotni i w tym momencie jest to stres, bo te myśli się kłębią wtedy. Co się dzieje, tak? Dlaczego ja tu byłem na przykład, a w tym momencie ten system mnie już nie mieści, tak? Jestem poza. Się okazuje, że te poza to już jest wiele lat czasami.
A jeśli już odejdziemy od tej samotności takiej losowej, tymczasowej, to czy są ludzie, którzy mają takie specjalne, no może to źle zabrzmi, predyspozycje, ale inaczej, są bardziej podatni na samotność niż inni?
Ja bym tu przytoczyła może kwestie celebrytów. Proszę zwrócić uwagę na ich funkcjonowanie we współczesności. Dla tłumów to są osoby szczęśliwe, wychodząc na scenę, prawda? A w duszy mają poczucie olbrzymiej samotności, która to samotność wcale nie tak rzadko prowadzi do zachowań autodestrukcyjnych. No chociażby nawet Michael Jackson, czy...
Tak i potem to zazwyczaj wychodzi. Nawet oni sami się do tego przyznają, że tak naprawdę ta cała celebra, ten blichtr, który widzieliśmy w mediach społecznościowych, to była tylko przykrywka ogromnego problemu. Mm-hmm. A czy można bez konsekwencji być samotnym z wyboru, po prostu lepiej mi, bez ludzi, bez relacji... Bez konsekwencji takich myśl o zdrowiu psychicznym i fizycznym.
Już mi się od razu kolebie nie wierzą. Jeżeli
niektórzy
tak
to deklarują.
Mówi. To znaczy, tak. To znaczy pytanie, czy rzeczywiście są samotni, czy to jest, tu chodzi o te samotne mieszkanie i bycie takie niezależnym. Tak,
bo chcę,
to
może bo lubię, być to. Bo tak. Mi dobrze. Mówią tak single na przykład, mówią tak, bo od razu powiedzmy, my nie rozmawiamy tylko o ludziach starszych, opuszczonych przez swoje dzieci, wnuki i tak dalej, tylko też o ludziach młodych. I taki, tacy ludzie, którzy się decydują na to bycie singlem, mówią, mi jest tak dobrze, ja uwielbiam, jestem panią w swoim domu, nikt mi tu nie rozrzuca skarpetek, nie przeszkadza, jestem szczęśliwa. I pan profesor w to nie wierzy.
Nie, w to wierzę, że może być szczęśliwa, tylko te osoby zazwyczaj mają też jakąś sieć taką zbudowaną wokół siebie, czyli mają znajomych, tak, z którymi się spotykają, no bo to nie są osoby też, nie mówimy o osobach, które nie mają dookoła nikogo. One nie mieszkają z nikim, tak, natomiast w tym domu się często dużo dzieje.
Jasne.
Zapraszam do mnie, czy mogę do ciebie i tak dalej, to często wtedy się odbywa.
No ja, tak, ja adwocem do tego, panie profesorze, spotkałam się z wynikami badań akademickich na temat samotności wśród młodzieży akademickiej.
Polskimi badaniami?
Tak, polskimi w Lublinie były prowadzone. I to wcale nie jest tak, że ta młodzież na poziomie szkolnym i starsza, ale w tej chwili o akademickiej, chcę powiedzieć, ma poczucie samotności i to duże. I przede wszystkim wynika, jest to związane z nowymi technologiami. Brakuje tych relacji międzyludzkich z drugim człowiekiem. I to, co odnotowano jako wnioski, to jest ta samotność wśród młodzieży akademickiej najczęściej kojarzona z poczuciem pustki i brakiem bliskiej osoby.
A teraz posłuchajmy, co o takiej samotności nie z wyboru mówią seniorzy z Białegostoku.
Mam 83 lata, mieszkam w DPS-ie już 10 lat. Widzę dookoła negatywny stosunek do wiekowych ludzi. A najgorzej, że w rodzinie jest duży dystans i jest wyobcowanie duże. Jest napis taki, Hasło w DPS-ie jest hasło. Człowiekowi do życia potrzeba przede wszystkim uwagi i aprobaty ze strony innych.
Mam 76 lat, mieszkam w dzielnicy młodych. To tam tylko dzień dobry, do widzenia i to nie wszyscy powiedzą. Taki człowiek osamotniony jest między młodymi. Po prostu ja już jestem bezproduktywna. Wnuków już powychowywałam, wnuki studiują. Teraz sama mieszkam, mam kotkę.
Ale samotność pani doskwiera.
No doskwiera. To po prostu nikomu nie życzę. To jest smutne takie życie samemu.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Nikomu nie życzę, to jest smutne takie życie samemu, powiedziała jedna z mieszkanek Białegostoku, z którą rozmawiałam. Długotrwała samotność może skracać życie tak samo jak papierosy i bardziej niż otyłość. Światowa Organizacja Zdrowia tak twierdzi i nazwała tę samotność palącym zagrożeniem dla zdrowia. Mało tego, samotność, jak się okazało, wręcz zabija. Co wynika z raportu, no bynajmniej nie amerykańskich, żebyście państwo nie myśleli, tylko brytyjskich naukowców, którzy przez 13 lat badali pod tym kątem blisko 500 000 swoich rodaków. I co im wyszło? Osoby, których nie odwiedzają przyjaciele i rodzina, mają o 40% większe ryzyko śmierci. Czy rzeczywiście ta samotność jest aż tak destrukcyjna?
Ja może tutaj przytoczę słowa Oscara Wilde'a, który o samotności powiedział w ten sposób, a propos tego, co pani redaktor powiedziała. Mężczyźnie samotność może dopomóc w odnalezieniu siebie. Kobietę zabija.
A dlaczego?
No właśnie, dlaczego? Panie profesorze.
Panie profesorze, dlaczego kobieta zabija samotność, a facet sobie z tym radzi?
Nie wiem, aż trochę się oddalę. Się z tym nie zgadzam.
Znaczy, że uważam, zabija tak samo jednych i drugich.
Tak, jestem przekonany. To znaczy, chyba o to chodzi, że być może, że kobiety łatwiej wyrażają swoje też emocje i czasami łatwiej im powiedzieć o tym, że czują się samotne, bo tak też jest. To jest tak, jak są męskie, na przykład skale specjalne depresji. Mężczyzna inaczej reaguje na emocje, bardziej drażliwością, złością i tak dalej, albo używkami. Mężczyźni czasami zapijają samotność i to częściej niż kobiety. Myśmy nie mówili o tym, ale samotność to jest jeden z największych czynników ryzyka depresji.
No właśnie teraz chciałam zapytać o to, co ona z człowiekiem robi. Co się dzieje z naszą psychiką, naszym zdrowiem fizycznym? Ale jeszcze do tego, co pani profesor powiedziała. Rzeczywiście tutaj się zgodzę z panem profesorem, bo badania pokazują, że kobiety radzą sobie z samotnością lepiej niż mężczyźni. No bo mężczyźni są nauczeni, faceci nie płaczą, emocje w środku. To wciąż jeszcze pokutuje, panie profesorze. A kobiety szukają jednak różne stowarzyszenia, organizacje, Era Nowych Kobiet, Stulecie Kobiet i tak dalej. One się starają jednak coś z tym zrobić. A facetowi nie wypada się przyznać, że jest mu źle. Dlatego chyba jednak tu się zgodzę z tym, że nie wiem, czy nie bardziej zabija mężczyzn. Ale nieważne, kogo... To nie o tym rozmawiamy. Wrócę do pytania. Co ona, panie profesorze, robi, ta samotność z człowiekiem? Co robi z naszą psychiką, z naszym zdrowiem fizycznym?
Byśmy się przyjrzeli temu ostatniemu okresowi, który właśnie, dlaczego na przykład tak było, że te dzieci chodziły do szkoły i było jako tako, ten poziom depresyjności był taki względny. Jak pojawiła się pandemia, zamknięte były w domach, to 2-3-krotnie wzrosło ryzyko zaburzeń lękowych, masakra, depresyjnych. Część osób,
a u dorosłych uzależnienia.
Tak. Część osób idzie do pracy, idzie gdzieś tam spotykać się z ludźmi przy okazji takiej, tak? Ale ma tą aktywność. To znaczy, tutaj są ośrodki w okolicach naszych czołowych, które są aktywowane przez to, jeżeli rozmawiamy, przeżywamy emocje, smucimy się, złościmy się, cieszymy się, to wszystko aktywuje naszą głowę.
Nawiązujemy kontakt wzrokowy.
Tak. I to wszystko nas aktywuje. I teraz, jeżeli zabierzemy te bodźce, ilość bodźców, to w tym momencie jest mniejsza aktywacja naszych płatów czułowych, później wtórnie naszych okolic odpowiadających też za emocje, czyli za układu tego limbicznego i tak dalej, ale generalnie mniej aktywujemy nasz mózg. A teraz zobaczmy, jeżeli nie aktywujemy tych naszych neuronów, to w tym momencie ich połączenia marnieją, to znaczy zmniejsza się ilość synaps, delikatne zaniki się pojawiają. Właśnie dlatego mówi się często o osobach na przykład z otępieniami, że potrzebna jest ta aktywacja, potrzebna jest aktywność, bo brak tej aktywności powoduje rzeczywiście, że łatwiej nasza tkanka poddaje się różnego rodzaju takim zanikom z czasem.
No tak, jak robiono kiedyś takie badania, recepty, szukano recepty na długowieczność. Badano różne kraje pod względem PKB, tego jak się tam żyje, bogactwa danego kraju i okazało się, że nie. Relacje międzyludzkie, to co pan profesor mówi, to sprawia, że żyjemy dłużej. Czyli jednak człowiek samotny skraca sobie, no w cudzysłowie, sam sobie tego nie robi świadomie, życie tak naprawdę i na pewno pogarsza sobie jego jakość.
Ja może tutaj jeszcze bym jeden aspekt tak doceniła, bo mówiliśmy o kobietach, że samotność zabija kobiety. Ja przytoczyłam słowa Oskara, ale chcę ten wątek pociągnąć i myślę, że tu pan profesor będzie pomocny, bo problem u kobiet dotyczy przede wszystkim braku tych relacji, poczucia osamotnienia i w sytuacji, kiedy już sobie naprawdę nie jest w stanie poradzić, dochodzi do zachowań albo prób zachowań autodestrukcyjnych. W tym sensie samotność zabija. Mężczyzna może czuć się osamotniony, ale na skutek raczej nie tej samotności w relacjach rodzinnych, czy ewentualnie innych, ale może braku tej aktywności zawodowej.
Też na pewno.
No właśnie.
Mężczyzna znajdzie sobie taki czynnik, który go wtedy zabije, tak? Tylko jakby będzie pośredni, inny. Bo uda się w kierunku na przykład uzależnień, tak?
No właśnie.
Jest jesień, taka słota, tak? Ludzie mniejszy kontakt ze sobą mają, albo wiosna wczesna. Mhm. Mają mniejszy kontakt taki ze sobą i tak dalej. Zobaczmy, że no głównie wtedy, ja pracowałem w poradni też uzależnień wiele lat i też wtedy pojawiały się te ciągi alkoholowe. Tak? To jest także większa depresyjność, ale też większa wtedy samotność, bo to no jedno z drugim się zahacza. To tak samo jak depresja i ta samotność są później znacznym czynnikiem ryzyka otępienia też, tak? Bo nie aktywuje się tej głowy. To jest niezwykle, ale żeby też sztucznie nie aktywować, bo to możemy ograniczyć tylko wyłącznie, będę aktywował sobie głowę i będzie super. To, co nas najbardziej aktywuje, to emocje. Jeżeli one są sztuczne, to nie przeżywamy ich realnie. Natomiast jeżeli...
Włączony telewizor jest, tego nie zapewni.
Właśnie o to chodzi, że nie da. Coś tam da na pewno, tak? Natomiast krzyżówka, włączony telewizor, ale tak naprawdę zapamiętujemy, proszę zobaczyć, zapamiętujemy najbardziej te rzeczy, które nasze emocjonalnie nas dotyczą, czyli te dobre, te złe, tak? Te średnie mniej, dlatego że to się wszystko utrwala. Aktywujemy bardziej poprzez emocje, poprzez kontakty z innymi. Jeżeli mamy kontakty, no to zawsze ludzie do nas wywołują bardzo różne emocje. I to jest bardzo fajne w naszej głowie.
No i rzeczywiście nie bez kozery śpiewał Dżem, że najgorzej w życiu to samotny być. A pytanie, czy można w ogóle coś z tym zrobić?
Trzeba wychodzić na powietrze, trzeba z kimś i porozmawiać i to i tamto, nie siedzieć i nie myśleć, że będę umierać czy to.
O, wychodzę na laweczkę, przychodzą kobiety, porozmawiamy sobie.
Posiedzimy, porozmawiamy sobie, wszystko i wesele. Swoje lata młode, tak o sobie porozmawiamy, pogadamy. Bo tak zamknąć się w domu czy z tego, to człowiek by zapomniał, jak się mówi.
Ja w domu w ogóle nie mogę, bo ja mam depresję jeszcze, to ja w ogóle nie dam rady w domu siedzieć. Po prostu nudzę się tak, że ja miejsca nie mogę znaleźć, a jak gdzieś pójdę, to ja inaczej czuję się. Dużo, dużo lepiej. To dużo znaczy, z kim spotyka się, że nie siedzisz w domu.
Ja nie unikam ludzi przede wszystkim. Nie stronię od ludzi, którzy coś zapytują się, czy coś chcą dowiedzieć się.
Pan utrzymuje kontakty ze swoimi rówieśnikami, rówieśniczkami?
Nie, ja z młodzieżą.
I to odmładza?
O, nie odmładza tak za bardzo, ale ja się wśród nich czuję dobrze. Jesteśmy wszyscy na ty i jesteśmy jakby przyjaciele.
No dobrze, można z młodzieżą, a można z rówieśniczką 85- czy 7-letnią, ale posłuchajmy, no tacy świadomi są nasi seniorzy tutaj z Białegostoku, z pobliskiego parku w pobliżu naszej rozgłośni. Widziałam te panie siedzące na ławeczkach, no i proste. Czy rzeczywiście to... Trzeba wyjść z domu, nawiązać relacje i to jest ta recepta, na którą teraz czekam i no, nasi słuchacze też czekają, czy z samotnością w ogóle można coś zrobić, co zrobić i od czego zacząć, żeby nas nie zabiła.
Pani redaktor, to wszystko zależy od człowieka, Jakim konstruktem psychofizycznym jest, bo samotność jednych bardzo, bardzo boli, dokucza, a w przypadku innych jest jakimś tam dobrem, cenioną, czymś cenionym.
No dobrze, ale mówimy o tych, którzy cierpią, jest im źle. I teraz tak, siedzą w tym domu i nie wiedzą, co zrobić, nie chcą wyjść, no bo już tak się zasklepili w tym swoim, nie wiem jak to nazwać nawet, świecie bez ludzi, że trudno im to przełamać. A tu pan profesor, pani profesor mówią relacje, rozmowy, spotkania.
Bo chyba to nie jest łatwe. Jeżeli widzimy taką osobę zasklepioną, no to za tym wszystkim też jest trochę zawsze złości, nie? Bo wtedy nikt mnie nie odwiedza, nie dzieje się. Wtedy każda potencjalna relacja jeszcze bardziej buduje złość, tak? O, tak? Bo gdzieś tam oczekuje się w tym momencie, jak nie dasz tego wszystkiego mi, no to w tym momencie gdzieś można też nawet zaatakować czasami, tak? I w związku z tym dopuścić tych ludzi, to też jest ważne. To jest bardzo duża też umiejętność. I teraz pytanie po tym dopuszczeniu, no jak będzie dalej? Bo można w różny sposób też zareagować. To nie jest tak, że łatwo jest poprosić o to, tak? Żeby nie być samotnym. Że zapraszam do mnie, czy mogę do was
i tak
dalej.
Albo wyjść na ławeczkę i się dołączyć się do kogoś, przyłączyć się do rozmowy.
O tak, bo to jest takie, nie będę na siłę tego robił, nie będę i tak dalej. Owszem, na siłę nie, ale jeżeli tego potrzeba, to warto zauważyć, co blokuje nas. Bo czasami takie, ta taka złość, że to się na siłę, że to może bardzo wiele takich różnych fajnych, pozytywnych emocji blokować. I w tym momencie te osoby też oddalą się, tak? No bo jeżeli się bardzo czegoś oczekuje, to jest tak jak ze spaniem.
No to jak
tym bardziej chcę zasnąć, tym bardziej mi się nie udaje.
Tak, się nakręcam. To jak do tego podejść, żeby no coś tam zrobić jednak konstruktywnego i dobrego?
Bo pan chyba nie poddawać się.
Pan wspomniał o tych, panie profesorze, o tych ludziach, którzy są sfrustrowani czasami. Stąd reagują tak, na przykład na bawiące się dzieci, które się cieszą, bawią, krzyczą i wygląda taka pani przez okno i krzyczy i jest zła, no bo oni się bawią, a mi jest źle, ja jestem samotna.
Przeszkadzają.
Tak, i tak jest. Często jest taka frustracja właśnie samotnych osób, które nie znoszą tego, że wokół są ludzie, którzy się cieszą, krzyczą, śmieją się.
To warto się przyjrzeć. Dlaczego? Zobaczmy, co się dzieje z tą osobą i teraz, bo to nie są moje dzieci, bo to nie jest moja rodzina, bo jak sobie to oddalę, to mnie będzie to mniej bolało, że nie mam swoich na przykład obok.
Ale te dzieci z parku i z sąsiadką obok, gdybyśmy wyszli do parku i usiedli z jakąś sąsiadką na ławeczce, to ta perspektywa dzieci byłaby inna, nie moich nawet.
To prawda. No ale mówimy o różnych osobach, tak? Mówiliśmy o tej takiej pani, której to może przeszkadzać. Może przeszkadzać, bo ją boli.
Czyli reasumując, jednak przełamać się za wszelką cenę, spróbować nawiązać te relacje, wyjść z domu?
Tak. Przynajmniej ćwiczyć, bo to jest ważne, żeby jakby na jednorazowym wyjściu, a nie, jednak mnie nie zaakceptowali, jednak przez następny rok nie wyjdę, tak? Chodzi o to, żeby przynajmniej ćwiczyć. Trudne to jest, bo to łatwiej jest nam powiedzieć o tym, ale trudniej jest to wykonać. Ale myślę, że takie dopuszczenie do siebie, że sobie z czymś nie radzę, to jest taki punkt wyjścia.
Pani profesor?
Ja myślę, że to wszystko zależy od kategorii wiekowej, o której mówimy. Jeśli dotyczy to osób starszych, to musimy mieć świadomość, że osoby starzeją się w sposób różnorodny, jedni pomyślnie, inni niepomyślnie, stąd mogą być takie zachowania przejawiane. Natomiast rzecz jedna, o której w ogóle nie wspomnieliśmy, a bardzo mi leży tak na sercu, jako nauczyciel akademicki, wiem, naprawdę wiem i wyczuwam olbrzymią samotność ludzi młodych, ludzi w wieku młodzieży akademickiej. I o tym się nie mówi, a są to osoby często wykluczone na różnych poziomach. Myślę, że tu jest duże pole do zrobienia i do działania.
O tym zrobimy oddzielny program, ale drodzy nasi samotni słuchacze, nie dajcie się, jeśli możecie, wychodźcie z domów, szukajcie kontaktów z innymi po to, żeby przedłużyć sobie życie. No to chyba najlepszy argument. Powodzenia życzymy także od naszych gości, a byli dziś nimi gerontolog, socjolog profesor Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku i psychiatra profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A naszych słuchaczy zapraszam na kolejne za tydzień i za Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.